Na początku mówiłem Państwu, że będziemy się poruszać między wschodem a zachodem. Z zachodu było znacznie mniej dzisiaj w popołudniu, ale i umówmy się, że wobec wydarzeń dookoła Iranu i wobec protestów i demonstracji w Gruzji zachód trochę mniej stał się dla nas istotny, ale jednak na chwilę Państwu opowiemy, co się stało w Brukseli i jak przebiegał szczyt, mówiono bardzo istotny, szczyt Rady Europejskiej. Przy telefonie radiowym Maciej Kożuszek, szef działu Światy tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Który wylądował w Warszawie razem z panem premierem. Przez dwa dni byłeś, obserwowałeś, podglądałeś, jak działa Bruksela nie po raz pierwszy. Ten szczyt był ważny, nieważny. Jak to wyglądało?
Znaczy, no, z jednej strony oczywiście ważny, bo każde spotkanie przywódców państwowych jest ważne. Natomiast mamy taką regułę, która się wytworzyła już od pewnego czasu, to znaczy, że właściwie wszystkie możliwe decyzje, które w Brukseli można podjąć, odkłada się właściwie na ostatnią chwilę i chyba przed tym szczytem niewielu wierzyło w to, że poznamy naprawdę takie nazwisko już konkretne kandydata do na przykład szefowania Komisji Europejskiej. Natomiast oczywiście też ważne było to, co się wydarzyło wczoraj na tej pierwszej sesji roboczej Rady Europejskiej, czyli rozmawianie o nowym podejściu do polityki klimatycznej, no i zablokowanie przez Polskę tego takiej neutralności tak zwanej emisyjnej, czy neutralności węglowej do 2050 roku. No to z naszego punktu widzenia rzeczywiście było bardzo na szybko robione i polskie władze wczoraj też w kuluarach to o tym mówiono, że po prostu jest za mało szczegółów w tej chwili znanych, żeby na taki skok na głęboką wodę się w tej chwili zdecydować.
A w tych kuluarach co budziło największe emocje? Właśnie ten plan działań Unii na następne lata razem z tym pomysłem zeroemisyjności do roku 2050, o ile dobrze pamiętam, czy jednak personalia i jednak to, kto jaki stołek w Brukseli obejmie?
Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, która właściwie jest najbardziej interesująca i ważniejsza, to od już dwóch szczytów mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście jest dosyć mocna reglamentacja informacyjna, nawet w tym pomieszczeniu, gdzie spożywają kolację przywódcy państw, zablokowany jest sygnał internetowy, telefoniczny, także tam czasem niektórzy lepiej ustawieni dziennikarze dostawali SMS lub inne wiadomości od polityków, a teraz już takich właściwie wiadomości nie ma, więc naprawdę tych wiadomości na temat tego, kto jest jakimś tam mocnym lub bardziej poważnym kandydatem, praktycznie nie było. Wiadomo o tym, że spitzenkandydaci, w pewnym sensie mówiąc potocznie, są już martwi, raczej żaden z nich nie ma szans na to, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej. No i wiadomo też na pewno, że to, co jeden z polskich dziennikarzy dzisiaj rano, zresztą dziennikarz, który nie był w Brukseli na tym szczycie, podał z nieoficjalnych źródeł, że Donald Tusk ma być poważnym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, no to też jest kompletna bzdura, zresztą jak napisał portal Polityko, taki można powiedzieć branżowy, raczej wymyślona tylko z tego względu właśnie, że tych konkretów, tego mięsa było tak mało, że dziennikarz z nudów zapytał Donalda Tuska, może pan w takim razie będzie szefem Komisji Europejskiej, czy może pana nazwisko będzie tam wymieniane, także to zupełnie nie jest brane przez nikogo w Brukseli.
Tak, w Polsce zdaje się, ile nie krzywdzę, to dziennikarz Rzeczpospolitej, pan Kolanko, chyba taką informację podawał.
Tak, to rzeczywiście tak jest, ja chciałem pominąć nazwisko, ale no nieważne.
Pan redaktor jest wyrozumiały, ja już wyrozumiały jestem co nieco mniej, tylko dopytam o tych szpicen kandydatów, to już jest tak, że dzisiejszy szczyt, to już możemy powiedzieć, że to jest koniec tej procedury i że przy tym rozdaniu już nie będzie tak, że ci wybrani przez frakcję kandydaci mają szansę fotel szefa Komisji Europejskiej objąć, czy oni jeszcze gdzieś tam mają jakiś cień nadziei?
Wydaje się, że z tej całej, powiedzmy, trójki takiej, która była wymieniana, no to może Margret Vestager ma jeszcze jakieś tam małe szanse, natomiast moim zdaniem oni wszyscy zostali zatopieni w momencie, kiedy zaczęto w ogóle poddawać wątpliwość tą całą procedurę, bo pamiętajmy, że założenie było takie, że procedura jest automatyczna, czyli to niejako wyborcy w całej Europie wybierają kandydata na szefa Komisji Europejskiej, głosując na poszczególne rodziny polityczne. W momencie, kiedy przywódcy państw powiedzieli, że właściwie oni się do tego nie zamierzają dostosować, no to już właściwie te kandydatury opadły, tym bardziej, że poza tym, że Manfred Weber jest szpicenkandydatem, czy kandydatem głównym, wiodącym Europejskiej Partii Ludowej, to niewiele na jego korzyść przemawia i tak naprawdę w momencie, kiedy ktoś kwestionuje procedurę Spitzenkandydat, no to znaczy, że Manfred Weber nie ma najmniejszych szans na to, żeby zostać szefem komisji, no bo po prostu za nim nie stoi ani polityczne doświadczenie, ani też tak naprawdę wbrew pozorom wielkie polityczne wsparcie, bo mimo tego, że jest Niemcem, to jest przecież CSU niby partii sojuszniczej, ale dla Angeli Merkel to też by się wiązało z pewnymi trudnościami w polityce wewnętrznej, gdyby on miał zostać szefem KR.
A właśnie Angela Merkel, tutaj już oficjalnie Emmanuel Macron namawia kanclerz Niemiec, żeby jednak objęła któryś z ważnych foteli europejskich, pewnie szefowej komisji, bo to fotel najważniejszy Komisji Europejskiej. Ona sama odmawia, a co mówią kuluary i dziennikarze i politycy w Brukseli?
Znaczy ja tego nie słyszałem, żeby ktokolwiek o tym poważnie mówił. Generalnie raczej tutaj ta zapowiedź Merkel, że ona już odchodzi z polityki po zakończeniu swojej aktualnej kadencji, jest traktowana, jest brana za dobrą monetę. Musiałoby się wydarzyć rzeczywiście coś niesamowitego, natomiast ja rozmawiałem też z niemieckimi dziennikarzami, z ludźmi, którzy mieli trochę bardziej może ucho bliżej obozu rządzącego w Niemczech i wydaje się, że oni w to zupełnie nie wierzą i wydaje się, że to też jest trochę podobnie jak z Donaldem Tuskiem, to znaczy gdzieś w pewnym momencie ktoś popycha jakieś ważne nazwisko, po prostu, bo jest trochę zirytowany impasem, który w tej chwili jest w Unii Europejskiej, bo ten impas jest, kiedyś rzeczywiście te państwa duże miały, że tak powiem, te lejce dużo krócej ściągnięte i potrafiły szybciej dojść do porozumienia i szybciej wszystkich no, w pewnym sensie przymusić albo przynajmniej złożyć im propozycje nie do odrzucenia, żeby się zgodziły na pewne projekty. Natomiast teraz wydaje się, że no także chociażby państwa z naszego regionu Europy coraz bardziej buńczucznie podchodzą do pewnych spraw, co oczywiście sprawia, że znalezienie porozumienia pomiędzy 28 jest coraz trudniejsze.
A czy udało się tobie wyciągnąć, panie redaktorze, jakieś informacje z polskiego obozu, jak polska dyplomacja rozgrywa tą szachownicę europejską, na kogo najbardziej stawia, kogo najchętniej widziałaby na fotelu szefa i Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej?
Znaczy tak mówiąc zupełnie szczerze, to tutaj niewiele się zmieniło i wydaje się, że szczególnie biorąc pod uwagę te napięcia, które były związane z tą sprawą klimatu, Grupa Wyszehradzka, ale przede wszystkim Polska coraz bardziej ma do tego takie podejście powiedzmy pragmatyczne, realistyczne, to znaczy innymi słowy jest taka świadomość, że my swojego kandydata raczej nie wysuniemy. Natomiast no, to, co jest naszym podstawową strategią, to to, żeby zapobiec kilku kandydatom, takim jak chociażby Franz Timmermans, do pewnego stopnia także Manfred Weber, którzy zdecydowanie deklarowali wcześniej, że państwa takie jak Polska czy Węgry pod ich rządami w Komisji Europejskiej nie będą miały łatwo. Franz Timmermans o tym mówił wprost, więc jakby myślę, że nasze wysiłki się w tej chwili na tym koncentrują. Oczywiście wymienia się cały czas te nazwiska, ale tu ja nie będę mówił, że tu ja znam w kuluarach, bo one oczywiście się pojawiają także w mediach. W kuluarach teraz pojawiło się może nazwisko, nie wiem czy o tym media pisały, prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar-Kitarović. Natomiast
no, co dla Polski kolejna byłoby chyba sympatyczną kandydaturą.
No tak, to oczywiście jest osoba, która z polskimi władzami się dobrze dogaduje. Wiemy, że bardzo w początkowej fazie uruchamiania projektu Trójmorza tutaj zajmowała jakby takie aktywne stanowisko. No, nie wiem, czy to jest realne, chociaż rzeczywiście wszystko jest możliwe, szczególnie, że cały czas raczej mniej mówi się o nazwiskach, a o tych takich priorytetach, tak? Jeden priorytet to jest podział taki regionalny, to znaczy, żeby byli kandydaci mniej więcej ze wszystkich regionów Europy, no ale też jest cały czas ta obietnica, czy ten postulat, żeby ten tak zwany, mówiąc brzydko, podział płciowy tych stanowisk był bardziej wyrównany i żeby nie było tak, że no, tak jak teraz mamy tylko tak praktycznie jedną kobietę na tych najważniejszych stanowiskach.
Wszystko przemawia za prezydent Chorwacji. Jakby popatrzeć na karierę polityczną chociażby Jean-Claude Junckera, który miał też kłopoty z tworzeniem raju podatkowego ze swojego rodzimego kraju, to być może i kłopoty, które ma w swoim kraju pani prezydent Kitarović, także ją predestynują do stanowiska w Unii Europejskiej.
No, taka jest niestety w Europie zasada, zresztą podobnie możemy powiedzieć o Donaldzie Tusku, który też przecież, co prawda, no, kłopotów żadnych konkretnych nie miał, natomiast no, też nie mógł się spodziewać raczej zwycięstwa wyborczego w momencie, kiedy do Europy przechodził, także no, tutaj to jest rzeczywiście schronienie dla takich polityków, których magia w kraju powoli wygasa. No, ale zobaczymy, jak to będzie. No, trudno jest w tej chwili cokolwiek powiedzieć, ewidentnie widać dzisiaj na konferencji prasowej, nawet Mateusz Morawiecki sam to powiedział, że tak naprawdę szczyt, który został zwołany ponownie na 30 czerwca, też nie musi wyłonić tych najważniejszych stanowisk, co będzie oznaczało, że parlament trochę będzie miał, parlament europejski oczywiście, parlament będzie miał coś do powiedzenia, bo będzie mógł na pierwszej sesji wyłonić swojego przewodniczącego tak naprawdę bez jakichś tam wskazówek od Rady Europejskiej.
A to wszystko, proszę Państwa, zdradzę tajemnicę może oczywistą i jasną. Główną osią sporu jest to, ile władzy w Brukseli, a ile w regionach, bo chyba też o to chodzi szefom rządów, którzy chcą zatrzymać procedurę kandydata wiodącego, żeby pokazać, że to nie Bruksela, ale kraje członkowskie mają więcej do powiedzenia.
No to tak to wygląda. No też wiemy o tym, że szczególnie w tym nowym podzielonym parlamencie ta procedura kandydata wiodącego, można ją podać no, jakąś taką dosyć głęboką wątpliwość. No, też wątpię, że to jest, ja też wątpię, że to jest uzasadnione, bo mieliśmy na przykładzie polskich wyborów chociażby to, że no raczej nikt wątpię, żeby ktokolwiek, kto głosował obojętnie czy na Koalicję Europejską, czy na PiS głosował przeciwko lub za Manfredem Weberem. Ludzie głosują za partiami, które działają w ich krajach i logiczniejsze jest to, że demokratycznie wybrany rząd w Polsce reprezentuje nas no, przy tym stole, przy którym wybiera się szefa komisji, a nie, że to jest jakaś tam niby demokratyczna procedura, ale tak naprawdę no, bardzo preferująca te partie, te duże rodziny polityczne, a w praktyce bardzo preferująca Europejską Partię Ludową.
Bo trudno mówić o demokracji, kiedy nie ma demosu i myśmy na to wpadli jakiś czas temu i być może Europa albo część lewicy europejskiej też do tej konkluzji kiedyś dojdzie. Maciej Kożuszek, szef działu Świat, tygodnik Gazeta Polska, był